Dzień dobry z Opola. Nadszedł ten dzień, kiedy ja muszę się zadeklarować. To będzie mój coming out wyborczy. Namawialiście mnie od dłuższego czasu na to, żebym opowiedział, czy będę głosować, a jeśli tak, to na kogo. Przed poprzednią datą wyborów wzbraniałem się przed tym, odpowiadając licznym wiadomościom do mnie z zapytaniem, czy zdradzę w podcaście, na kogo będę głosować, jeśli w ogóle, że nie zamierzam dyskutować, bo wyborów 10 maja nie będzie i szkoda mi na to czasu. Teraz, jak widać, one nastąpią. Pozostało 6 dni. Ja namawiam wszystkich gorąco w moich mediach społecznościowych do tego, żeby nie zapomnieli zadeklarować, gdzie chcą głosować, jeżeli nie będzie ich miejsce zamieszkania, bo uważam, że głosować powinien każdy, ale do mojej deklaracji coming outu wrócimy za chwilę. Ja nagrywam ten odcinek nad Odrą w Opolu, w Parku Natodrzańskim. Wybrałem się z samego rana, bo to dzisiaj właśnie przepływa ta maksymalna fala wezbraniowa rzeki. Na szczęście widać, że nie będzie żadnych większych podtopień, a na pewno nie powodzi takiej, jaką tu przeżyliśmy wszyscy w 1997 roku. Odra dopłynęła tak do pierwszych ławek na promenadzie, a od niej jest jeszcze co najmniej 2 metry w górę, więc spoko, nawet gdyby w ciągu paru godzin miało być trochę więcej, to wszystko dobrze się zakończy. Ale zanim powrócimy do mojego coming outu, który wiem, jak wielu z Was interesuje, po wiadomościach, no to trendy Google przeanalizujemy tak na szybko, bo ja nagrywam we wtorek rano. Zobaczymy, jak zaczął się tydzień dla Polaków, czego szukali. I tu zaskoczenie na miejscu pierwszym: Amadeo Modigliani. Dlaczego Polacy zainteresowali się nagle tym słynnym malarzem włoskim pochodzenia żydowskiego? Otóż pytanie jego dotyczące pojawiło się w Milionerach i to kolejny przykład na to, że komercyjna rozrywka w telewizji może bardzo dobrze edukować. Na miejscu drugim Adam Małysz. No to wiemy, z jakiego powodu. To taka kolejna pobudka może być dla wielu. Adam Małysz oświadczył w swoich mediach społecznościowych, że jest zarażony koronawirusem. Miał kontakt z jakąś chorą osobą, no i postanowił przeprowadzić sobie badania. Okazało się, że ma koronawirusa i wydał oświadczenie na Facebooku, pisząc: pisze o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie dla Was przestrogą. Dbajcie o siebie i uważajcie. No to są te momenty, kiedy kogoś znanego dotyka koronawirus, kiedy wiele osób lekceważących tak totalnie zagrożenie przypomina sobie, że jednak coś jest na rzeczy. A w Wiśle to już bardzo specyficzny sposób, ponieważ Adam Małysz kilka dni temu zapraszał wszystkich turystów na wakacje do Wisły, mówiąc o tym, jakie to bezpieczne miasto, jak mało jest zachorowań, po czym chory okazał się i burmistrz Wisły, i on. Ale uwaga, tu ważne zastrzeżenie, nie wiem, jak jest z burmistrzem, ale Adam Małysz jest chory póki co bezobjawowo, czyli nie lekceważmy zagrożenia, on oczywiście musi być odizolowany, żeby nie zarażał innych, natomiast nic póki co z nim się nie dzieje, więc o tym warto pamiętać, żeby nie wpadać w zbytnią panikę, ale też nie lekceważyć zagadnienia. Jest nas pewnie miliony w Polsce bezobjawowo chorujących i cała sztuka polega teraz na tym, żeby gdy ktoś się dowie, że jest chory, nie zarażał, zwłaszcza tych, którzy na chorobę najbardziej są narażeni. Ale ten przypadek Adama Małysza powinien być przestrogą dla wszystkich, którzy zbytnio lekceważą sobie temat koronawirusa. Ja Wam wielokrotnie mówiłem, że jestem po środku, ani nie popadam w panikę, ani go nie lekceważę, no bo taka zbitka faktów, kiedy nasz słynny skoczek najpierw namawia wszystkich na przyjazd do Wisły, mówiąc, jak tam jest bezpiecznie, jak mało chorych, a po kilku dniach okazuje się sam być chorym, świadczy o tym, z jak nieobliczalnym i niezbadanym dalej zjawiskiem mamy do czynienia. No ale dobra, wystarczy, bo nie po to zrobiłem zakaz w gronie moich znajomych rozmów na temat koronawirusa, które były powodem do kłótni, żeby rozwijać się w nim za bardzo w tym podcaście. A dalej ciekawostka, na miejscu czwartym najczęściej wyszukiwanych tematów i osób w Google przez Polaków jest ktoś, kto nazywa się Jada Kai. Nie wiem, czy poprawnie to czytuję, bo pani wcześniej nie znałem. I skąd to zainteresowanie Polaków? Otóż jest to słynna gwiazda porno, która była kiedyś łyżwiarką figurową, chciała jechać na igrzyska olimpijskie, a skończyła w filmach porno. Nie wiem, skąd akurat teraz takie zainteresowanie nią. Pani nazywała się wcześniej Melissa Bulanghai. Nie zakwalifikowała się do reprezentacji USA na zimowe igrzyska olimpijskie w 2010 roku i zaczęła nadużywać alkoholu. Podjęła kolejną próbę walki, tym razem w barwach Filipin. Znowu igrzyska przeszły jej koło nosa. No i teraz jest gwiazdą w filmach dla dorosłych pod nazwiskiem Jada Kai. No gdyby tak każdy, kto nie dostał się na igrzyska olimpijskie, występował w filmach porno, to by się działo. Nie dotarłem do tego, dlaczego teraz akurat zainteresowanie tą gwiazdą porno Polaków, no ale to trochę świadczy również o sezonie ogórkowym na wiadomości, które nam się chyba wszystkim przyda, żebyśmy odpoczęli od tej ciągłej naparzanki w sieci. Ale na 6 dni przed wyborami, jeżeli na miejscu pierwszym jest włoski malarz, na drugim Adam Małysz z koronawirusem, na trzecim mecz piłki Bologna-Juventus, a na czwartym gwiazda porno i nie ma żadnego z kandydatów na prezydenta, to albo z nimi jest coś nie tak, albo z wyborcami. To już sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Na miejscu piątym, tajemnicze dla niektórych, hasło iOS 14. To nowy system operacyjny dla wszystkich użytkowników iPhone'ów, iPadów, który ma się pojawić i jak zwykle wokół tego jest dużo szumu. Tarcza 4.0 na miejscu szóstym. Polacy wciąż szukają pomocy. Dla większości z nich ona okazuje się niedostępna, ale pojawiają się te kolejne numerki tarcz, żeby przekonywać nas, że wciąż rząd walczy o to, by pomagać przedsiębiorcom, chociaż większość z nich tej pomocy w ogóle nie dostrzega. Na miejscu siódmym Marcin Turski, to kierowca rajdowy, który przegrał walkę z chorobą. Potem piłka, dwa razy pomijam ją. Na 10 kwalifikacje w zawodzie. Jakieś egzaminy zawodowe w Polsce były i ludzie zaczęli interesować się kwalifikacjami zawodowymi. A to czas najwyższy, ponieważ już od wielu lat zmienił się trend tego lekceważenia zawodówek, które zawsze były czymś gorszym, jak ktoś szedł do zawodówki, to znaczy kiedyś tak było, że nie dostał się po prostu do liceum, nie miał odpowiednich umiejętności. Technikum też było taką szkołą uważaną za coś gorszego obok liceum, a teraz się to zmienia na szczęście, bo trzeba coraz więcej wykwalifikowanych osób, a nie wyuczonych ogólnie, czyli tak naprawdę na końcu okazuje się, że w ogóle, bo w liceum przez ileś lat każą głównie pamięciowo uczyć się bzdurnych rzeczy, wszystkiego i niczego jednocześnie i potem okazuje się, że takie osoby nie są nauczone niczego, co pozwalałoby im mieć jakiś konkretny zawód. Myślą, że dadzą im takie umiejętności studia, ale oprócz ściśle specjalistycznych, jakichś inżynierskich, medycznych, prawniczych, to w większości przypadków one też nie dają. Teraz mówi się coraz więcej o tym, że to szkolnictwo zawodowe ma być na wyższym poziomie i być trendem, a nie gorszym wyborem. I to słusznie, to bardzo dobrze, bo czas skończyć z tą ściemą, że trzeba się uczyć wszystkiego, a w efekcie nie wiedzieć specjalnie niczego. Na miejscu 11 Zbigniew Preisner, znany polski kompozytor, znalazł się w top wyszukiwań Google, dlatego że zdecydował się oświadczyć, to trochę zabawna sytuacja, zdecydował się oświadczyć, że nie popiera prezydenta Dudy i nie życzy sobie, żeby prezydent Duda używał jego muzyki podczas wieców wyborczych, a szybko okazało się, że ta muzyka była odtwarzana na pobliskim wiecu LGBT. Kompozytor przeprosił, ale dzięki temu wszyscy dowiedzieliśmy się, jaki ma stosunek do prezydenta Dudy. I choć zabawny był początek tej deklaracji, no to fajnie, że ona padła. Potem znowu piłka, piłka, piłka. Na 13 Cher fani martwią się stanem zdrowia artystki. Na 14 Archimedes i naprawdę nie wiem, dlaczego akurat teraz Polacy zainteresowali się tym wynalazcą. Na 15 Blanka Lipińska, no to ona ciągle jest w trendach Google, cokolwiek by nie była, kupi nową kurtkę, nowe mieszkanie, zrobi sobie zdjęcie z baronem. To jest na ustach wszystkich, ale nie można jej odmówić gigantycznego sukcesu komercyjnego. Słuchajcie, 365 dni jest filmem, który nie tylko w bardzo wielu krajach na czele ze Stanami Zjednoczonymi trzyma się w top Netflixa, to jeszcze w dodatku ten challenge, który trwa na TikToku i ma już dziesiątki milionów filmików, polegającym na tym, że ludzie próbują odtworzyć jedną ze scen seksu z 365 dni. Stąd też tak wysoka pozycja filmu w rankingu, bo muszę wam powiedzieć, że Netflix liczy wyświetlenie filmu na podstawie chociażby 2 minut jego odtworzenia. A ta scena seksu ma 4,5 minuty. No i jeżeli wszyscy, którzy chcą zrobić challenge na TikToku, szukają jej, to automatycznie są liczeni jako fani całego filmu. Ale tak czy siak, nie ma co bagatelizować wielkiego sukcesu komercyjnego tego filmu. I ja się nim cieszę, nie jestem po stronie tych, którzy uważają, że dzieła rozjechane przez krytykę, a lubiane przez widzów nie są warte uwagi. A komu jak komu, ale Polakom trochę odczarowania tematu seksu się przyda. Dalej żyjemy w bardzo dużym zakłamaniu, no bo zobaczcie chociażby po tych trendach Google z dzisiaj. Z jednej strony najczęściej wyszukiwaną osobą obok chorego Adama Małysza jest Jada Kai gwiazdą porno, a z drugiej jakby co, to w popularnych aplikacjach randkowych takich jak Tinder na przykład 90% pań w swoich opisach zamieszcza magiczne hasło no ONS i no FWB. A co to oznacza? Że nie zgadzają się na one night stand, czyli na seks na jedną noc, i na friends with benefits, czyli przyjaźń z właśnie połączoną z seksem. No i to kolejny dowód na zakłamanie u nas i dalej czynienie z tematu seksu tabu, no bo panie, które z jednej strony powinny deklarować, że szukają jakości, a nie ilości, uważają, że jedna noc to za mało, od razu tak zakładając. Oczywiście sobie trochę żartuję, ale ten trend ujęty przez tych, którzy badają aplikacje, w tym Tindera, bardzo dużo mówi o naszym społeczeństwie, dlatego że w innych krajach jednak ta aplikacja jest wykorzystywana dla takich kontaktów towarzyskich, dla jakich została stworzonych, czyli umawiania się na niezobowiązujące randki, które nie muszą wcale się zakończyć seksem, ale nie mają się zakończyć ślubem. Natomiast w Polsce głównie kobiety zamieniły tę aplikację w kolejną matrymonialną, deklarując, że szukają mężów, stałych związków i tak dalej, i tak dalej. A potem wchodzimy w trendy Google i widzimy, że najbardziej Polaków zainteresowała gwiazda porno. No i to taka ciekawostka a propos wciąż naszego zakłamania w temacie seksu, dlatego sukces 365 dni filmu cieszy. Ja próbowałem przebrnąć przez audiobooka, no nie da się, to jest takie soft porno, dość nudne, ale nie odmawiam powodów do bycia fanami tej książki czy filmu milionom ludzi. Po prostu kompletnie nie było to dla mnie, natomiast jest to sprawnie napisana książka wymierzona pod sukces komercyjny i dlatego Blance Lipińskiej się to należy, zwłaszcza, że ona cała jest kompletna, jeżeli chodzi o jej aktywność w mediach społecznościowych, o jej historię życiową, taką, która gdzieś tam blisko była klimatu z 365 dni, więc jest wiarygodną autorką tego, co pisała. Na ile to jest kreowany wizerunek, a na ile ona prawdziwa, to się pewnie nigdy nie dowiemy, ale to wszystko jest kompletną całością i pokazuje, jak należy robić komercyjne projekty i że nie należy stać w takim rozkroku pomiędzy tym, że z jednej strony chce się osiągnąć sukces, ale z drugiej udaje się, że nie robi się wszystkiego, by tak się stało. Blanka nie udaje, to jest pewne. Mam tu przeszkodę w postaci, mam nadzieję, że w tle wam to nie będzie bardzo przeszkadzać, bo nie chce mi się zmieniać miejsca. postaci tego, że właśnie zaczęli karherem czyścić most nad Odrą. Jest dosyć mocny szum, ale spróbujmy to razem przeżyć, zwłaszcza, że czekacie przecież na mój coming out wyborczy. On musi nastąpić, choć jest odwlekany przez te trendy Google'a. Na miejscu 16 Mixer. To chodzi o to, że jakaś platforma streamingowa została zamknięta do gier. Na miejscu 18 Małgorzata Trzaskowska. Internauci zainteresowali się bardzo żoną Rafała Trzaskowskiego, która pojawiła się aktywnie w mediach społecznościowych i wspiera męża. Lepiej późno niż wcale, bo sprawia bardzo sympatyczne wrażenie i dobrze, że dotarło do niej, do sztabu wyborczego, że bez jej aktywności w mediach społecznościowych obniżają się znacznie szanse kandydata. Zmobilizowało ją podobno to, że kilka dni wcześniej aktywna w mediach społecznościowych stała się Agata Duda. To taka pani, która jest żoną pana, który został wybrany prezydentem Polski, ale nie zachowuje się jak prezydent Polski, a ta pani nie zachowuje się jak pierwsza dama. To słuchajcie, ja zrobię wyjątek i dam pauzę przed moim coming outem, której wy nie odczujecie, bo po prostu przeniosę się kawałek i będę nagrywał dalej, bo wkurza mnie ten karher w tle. No tu jest zdecydowanie ciszej i nic nie przeszkodzi w moim coming outcie wyborczym. Jak już mówiłem, namawialiście mnie wielokrotnie do tego, żebym zadeklarował, czy w wyborach zamierzam brać udział i na kogo będę głosować. Sporo takich wiadomości dostałem przed tym terminem wyborów 10 maja, ale odpowiadałem wam cierpliwie, że nie zamierzam się wypowiadać, ponieważ nie wierzę, że te wybory będą. Wygrałem zresztą wiele zakładów, określając, że nie będzie wyborów 10 maja. Tak się też stało, ale teraz, na 6 dni przed wyborami, kiedy to nagrywam, wszystko wskazuje na to, że 28 czerwca będziemy wybierać prezydenta Polski. No i ja już nie mogę dłużej unikać deklaracji, co zrobię, a właściwie mógłbym, ale nie chcę, bo poprzez to, co mam do powiedzenia, chcę was namówić, jeśli jeszcze wśród moich słuchaczy są osoby niezdecydowane do głosowania, abyście to koniecznie zrobili, bez względu na to, na kogo chcecie oddać głos. Ja też mam pecha z tymi wyborami prezydenckimi, bo właściwie od czasów, kiedy w polityce był Tadeusz Mazowiecki, te głosowania zawsze były związane dla mnie z wyborem mniejszego zła po prostu. Nie było kandydata, który by mi w jakikolwiek sposób imponował, w którego bym wierzył, który wiązałby się z jakimiś nadziejami dla Polski, a małe kompetencje tego urzędu nie pomagały w tym, żeby jakoś specjalnie się nakręcać na wybór, jednak zawsze go dokonywałem. Ale teraz sytuacja jest inna. Po pierwsze, te niewielkie kompetencje prezydenta nagle stają się bardzo duże, bo to tylko on może zatrzymać pochód narodowych socjalistów niszczących nasz kraj od kilku lat do tego, żeby po prostu zawinąć nam demokrację całkiem i zawłaszczyć sobie państwo. To tylko prezydent w połączeniu z Senatem może zablokować te nocne procedowanie ustaw, pisanie ich na kolanie i podpisywanie na rozkaz prezesa, co tylko on sobie tam wymyśli. Dlatego nigdy po 1989 roku nie mieliśmy tak ważnych wyborów, jak te, które mają być 28 czerwca. Odsunięcie od władzy Andrzeja Dudy, który nazywa się prezydentem, zupełnie niesłusznie, bo to jest urząd, na którym trzeba sobie zasłużyć na szacunek i na nazywanie się prezydentem. Sam wybór jest tylko demokratyczny i trzeba go uszanować w pierwszej fazie, ale potem osoba wybrana musi udowodnić, że jest prezydentem wszystkich Polaków i osobą w ogóle zasługującą na szacunek należny takiemu stanowisku. Andrzej Duda jest pierwszym prezydentem po 1989 roku, który robił wszystko, żeby udowodnić, że nie należy go nazywać prezydentem, że nie zasługuje na żaden szacunek, ba, zasługuje na rozliczenie prawne za to wszystko, co robił, za podpisywanie ustaw, które niszczyły polski system prawny, niszczyły polską demokrację i mam nadzieję, że nastąpi rozliczenie kiedyś tego pana, a pierwszym jego etapem będzie to, że przegra wybory. Bardzo w to wierzę. Jest na to szansa, ale aby tak się stało, wszyscy powinniśmy brać udział w głosowaniu. I ja Was namawiam, nawet jeżeli wśród Was są osoby, które głosowałyby na Andrzeja Dudę, to zróbcie to, bo liczy się jak największa frekwencja. No ważne jest to, żebyśmy mieli poczucie, nawet jak nie wygra czyjś kandydat, że jednak wydarzyło się to zdecydowaną większością, a nie tak jak do tej pory, kiedy w większości wyborów jakaś połowa Polaków nie bierze udziału. Wobec tego pierwsza moja deklaracja jest taka: tak, na pewno wezmę udział w wyborach, tak jak zawsze i bez względu na to, gdzie się znajdowałem. W zeszłym roku dwa razy głosowałem, raz w Gdańsku. Wcześniej zadeklarowałem oczywiście, że tam będę. Byłem na festiwalu Polsatu i znalazłem chwilę, żeby symbolicznie w dodatku w samo południe w Gdańsku zagłosować w lokalu wyborczym. A kolejne wybory 13 października w Maladze, już w Hiszpanii. Byliśmy całą rodzinką, dojechaliśmy do Malagi. Staliśmy w cudownej kolejce z setkami Polaków, którzy przejechali niejednokrotnie kilkaset kilometrów, żeby zagłosować. W tej kolejce była taka Polska, w jakiej chciałbym żyć. Naprawdę pozostanie mi w pamięci ta atmosfera stamtąd radosna do końca życia. I gdy zamieszczałem posty na Facebooku, namawiając Was do tego, żebyście głosowali i żebyście nie zapomnieli, że macie wciąż czas na to, żeby zadeklarować głosowanie w innym miejscu zamieszkania, jeśli w nim nie będziecie podczas wyborów. Wrzuciłem zdjęcia z głosowania z Gdańska i z Malagi. Taka ciekawa konstatacja klimatyczna, która nikogo nie zdziwi w to beznadziejne lato w Polsce w tym roku, że na zdjęciu z Gdańska w maju byłem w zimowej kurtce, takiej przystosowanej naprawdę do niskich temperatur. A na zdjęciu z Malagi 13 października cała rodzina w krótkich spodenkach, krótkim rękawku, bo tam wtedy było jakieś 28 stopni. Ale to na marginesie, odwlekając, jak widzicie, cały czas moją deklarację, na kogo zagłosuję, bo nie lubię tego robić. Nie chcę, żebyście mieli poczucie, że chcę w ten sposób jakoś wpływać na kogokolwiek z Was, ale jednocześnie szanuję tych, którzy pisali do mnie, że w jakiś sposób liczą się z moją opinią i są ciekawi, na kogo będę chciał oddać głos. Traktujcie to więc wobec tego jako moją deklarację, a nie absolutnie jakąkolwiek agitację. Bo jeżeli do czegoś Was namawiam, to tylko do tego, żebyście oddali głos na kogokolwiek byście go oddać nie chcieli. Ja zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego. Taką decyzję podjąłem kilka dni temu. Ona nie była oczywista od początku. Trzaskowski musiał sobie na nią zasłużyć. Miałem moment, jak wielu z moich znajomych, myślenia o Hołowni przy wielkiej rezerwie do niego z różnych powodów takich ludzkich, intuicyjnych, trochę za narcystycznej osobowości, jak dla mnie, ale jaką miałby mieć, skoro jest gwiazdą telewizji, brakiem doświadczenia politycznego. Trochę mi nie pasowało jego zaplecze polityczne, ale czułem potrzebę zagłosowania na niego tylko po to, żeby pokazać żółtą kartkę temu układowi politycznemu, który w Polsce od tylu lat dzieli scenę polityczną, i aby jego dobry wynik dał mu szansę stworzyć potem partię, która trochę by namieszała na tej scenie, ale po kilku deklaracjach Hołowni odechciało mi się myśleć, żeby z takich pobudek na niego zagłosować. Chodzi o kwestie światopoglądowe, ale nie tylko. Okazał się też trochę mało odpornym na krytykę człowiekiem i złośliwym w takim stylu, w stylu podstawówkowym. On tam dogryzał Trzaskowskiemu, jak się pojawił, w taki niefajny sposób, że tak, bo Trzaskowski dołączył świeży, ma dużo sił, on tu już się tyle Szymon napracował, a teraz Trzaskowski na świeżości wyskakuje i tylko dlatego jest fajny. Zrobił to w taki sposób, w którym ostatecznie go wtedy skreśliłem. Nie z polityki, bardzo liczę, że on się w niej utrzyma i że założy partię, która będzie się liczyła i trochę ten monolit partyjny w Polsce rozwali, ale to nie jest dla mnie kandydat na prezydenta. Wobec tego z pozostałych Rafał Trzaskowski jest oczywistym wyborem. Po pierwsze, ze wszystkich kandydatów ma największą polityczną klasę i doświadczenie. po drugie jest człowiekiem, który może bez kompleksów reprezentować nas na każdej możliwej arenie międzynarodowej polityki, porozumiewając się w kilku językach, dobrze wyglądając, co jest w polityce również ważne, mając poukładane w głowie, i to jest osoba, która może świetnie reprezentować nasz kraj naprawdę na każdym forum. Ja mam sporo zastrzeżeń do partii, którą Rafał Trzaskowski reprezentuje, ale głosując na niego mam wielką nadzieję, że odetnie się od konserwatywnego skrzydła w Platformie Obywatelskiej i że będzie takim prezydentem środka lewicującym, kiedy trzeba. Obserwując go, uważam, że tak będzie i że gdy on zostanie prezydentem, to wzmocni się automatycznie to skrzydło młodych w Platformie, które ma szansę ją zmienić na lepsze. I to są te złożone powody tego, dlaczego zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego. Gdybym tak miał je odłożyć i patrzeć tylko na kompetencje i ocenę kandydatów merytorycznie, to on również wygrywa w niej, wyprzedzając o kilka długości pozostałych. Robert Biedroń nie udźwignął polityki na tym szczeblu w ogóle. Ja wiązałem z nim dużo nadziei, jeżeli chodzi o takie odświeżenie tej sceny, choć on przecież jest z monolitów partyjnych i zawsze z nich był, ale był taki moment, w którym uważałem, jak wielu, że on może być polskim Macronem, tym Macronem z początku jego rządów, a nie z różnych ostatnich dokonań, które nie wychodziły mu najlepiej. Myślę, że Biedroń przegrał wszystko u wielu zwolenników tym, że oszukał i poszedł do Parlamentu Europejskiego, choć deklarował, że tak nie będzie. I on moim zdaniem długo się z tego nie podniesie, żeby móc uzyskać w jakichś powszechnych wyborach dobry wynik, bo Polacy mają długą pamięć, często dłuższą niż powinni. Kosiniak-Kamysz jest takim, sprawia wrażenie, rzetelnego, dobrze sformatowanego polityka, przyzwoitego w dodatku. Ma dobrze poukładane w głowie. Niestety jest z partii, która wymagałaby bardzo dużego oczyszczenia ze złogów, aby mogła sprawiać wrażenie tak przyzwoite, jak ich kandydat na prezydenta. Wobec tego, gdyby pozostał mi oczywiście wybór typu Kosiniak-Kamysz, Andrzej Duda, to głosowałbym na Kosiniaka-Kamysza, ale gdy jest możliwość większego wyboru, no to on się nie łapie. O Szymonie Hołowni już powiedziałem i z tych liczących się pozostał nam jeszcze Krzysztof Bosak. Bardzo boleję nad tym, że jest w gronie liczących się. Uważam, że reprezentuje faszystów i narodowców. Wielokrotnie dawał swoimi poglądami i wypowiedziami dowody na to, że powinien być wyeliminowany z życia politycznego. Nie rozumiem decyzji tych, którzy w ogóle w jakikolwiek sposób komunikują się z Bosakiem. Nie rozumiałem pobudek na przykład kolegi prezydenta Opola, który najpierw zachował się super, deklarując odważnie poparcie Rafała Trzaskowskiego, idąc z nim ramię w ramię przez Opole, a później spotkał się z Bosakiem. To jest dla mnie coś niezrozumiałego i nie tłumaczy to tego, że prezydent miasta spotyka się z każdym kandydatem do urzędu prezydenta państwa, który ma ochotę z nim się spotkać, bo są osoby, które z takiej deklaracji powinny być wyłączone. Faszyści i narodowcy do nich należą. Ja obserwowałem w Opolu, jak Bosak miał przyjechać mobilizację ONR-owców. No to jest coś strasznego, jak się na tych ludzi patrzy. Obłęd w oczach, agresja, poziom inteligencji odwrotnie proporcjonalny do poziomu testosteronu i agresji. Dla takich ludzi nie powinno być miejsca w polityce, bo oni też, nie zapominajmy, byli przez długi czas siłowym, ideologicznym, by nie powiedzieć zbrojnym, zapleczem narodowych socjalistów z PiSu. To teraz dopiero się towarzystwo spolaryzowało i gdzieś przez chwilę im jest nie po drodze, ale przecież cały czas te zaplecza kibolskie, narodowskie i wszystko, to była ulubiona armia PiSowców. Dlatego tego kandydata, moim zdaniem, nie powinno być w ogóle w polityce. No i nie ma co dyskutować, że nigdy nie przemyślałbym wyboru zagłosowania na kogoś takiego. A najbardziej dramatyczne, co mogłoby się wydarzyć, na szczęście jest to tylko w sferze wyobraźni, to druga tura Bosak i Duda. No to wybór między dżumą a cholerą. To mógłby być pierwszy przypadek w życiu, w którym nie zagłosowałbym w wyborach, ale wszystkie sondaże wskazują na to, że nie powinno to nastąpić. Co do sondaży, one martwią, bo różnica między Dudą i Trzaskowskim w ewentualnej drugiej turze jest minimalna, a ja już mówiłem wielokrotnie, że obawiam się prób fałszowania wyborów. Władza ma wszelkie instrumenty w ręku, by to robić. Tym, którzy oburzają się na takie moje opinie, od razu mówię, że wybory bywały fałszowane w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest tak silnie oddzielona prokuratura i inne służby od władzy. Zdarzało się w Anglii i w wielu innych krajach, więc dlaczego nie miałoby się to wydarzyć w Polsce, gdzie władza wszystko skupia w jednym ręku? Ale fałszowanie jest trudne, jeżeli jest większa różnica między kandydatami. Dlatego pamiętajcie, trzeba się mobilizować, trzeba głosować, choćby dlatego, żeby ktoś nie próbował gmerać przy urnach wyborczych. No i to tyle. Stało się. Unikałem tej deklaracji jak długo mogłem, ale z szacunku do wszystkich, którzy prosili mnie, żebym powiedział, czy zagłosuję, na kogo zagłosuję i w dodatku wytłumaczył, dlaczego zrobiłem to. Idźcie głosować, bez względu na wszystko, po prostu idźcie głosować, żeby kto inny nie decydował za was. A ja mam nadzieję, że 28 czerwca potwierdzą się sondaże i do drugiej tury wejdzie Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski, a w drugiej turze, że Rafał Trzaskowski wygra. Będziemy wracać jeszcze do tematu wyborczego, jak tylko się okaże, jakie były wyniki pierwszej tury. No dobra, to już dosyć o polityce. Ostatni raport z nad Odry na koniec podcastu. Płynie dalej spokojnie. Uspokajam wszystkich, którzy obawiali się dużej powodzi. Na szczęście widać, nie powinno to nastąpić, więc tym bardziej życzę wam miłego dnia. Ojcom miłego dnia. No i wszystkim generalnie. Miejcie się dobrze, uważajcie na siebie. No pamiętajcie o tym przypadku Adama Małysza. Jednak zanim tak rzuci się w wir niekontrolowanego życia, wmawiając sobie, że koronawirus zniknął wraz z latem. To do usłyszenia.